Cześć, to Baba od Polskiego. Zapraszam na moją lekcję.
Dobra, powiedzieliśmy sobie już, kiedy została zbrodnia i kara wydana. Mamy rok 88. Oczywiście ona też się pojawia w odcinkach w Ruskiju Wistniku. Jakoś tak. Więc znowu mamy powieść w odcinkach. Wydanie książkowe jest tam w 67. Dlaczego, jaka w ogóle była przyczyna, bo o tym sobie nie powiedzieliśmy, czyli geneza utworu. Dostojewski był uczestnikiem nielegalnych spotkań i w 49 roku został aresztowany i skazany na śmierć, ale tuż przed jego egzekucją zmieniono karę na 4 lata katorgi na Syberii. Na 4 lata na Syberii, więc na takiej zasadzie, że może jeszcze się przyda troszeczkę do pracy i może umrze. To też jest ciekawe, bo on na tej katorgze, to jest trochę inna katorga niż my ją znamy z lat późniejszych, dlatego że on tam może czytać książki i przeczytał Cyganów Puszkina i to jest jedna z głównych inspiracji do napisania Zbrodni i kary. Tam bohater popełnia zbrodnię, ale nie może udźwignąć jej ciężaru i to jest już dla niego samą karą. Więc widzimy tutaj jawną inspirację. Druga sprawa to było to, że Dostojewski śledził w prasie różne wycinki na temat zbrodni i zbrodniarzy. Akurat to, co sobie mówiliśmy na początku o tych wszystkich programach kryminalnych. On to lubił, to było jego pasją. I na dodatek szukał takich wycinków o zbrodniarzach, którzy uważali się za jednostki wybitne. Dodatkowo sam miał wiele kontaktów z lichwiarzami, bo był dość biedny, więc korzystał z ich, no nie mogę tego nazwać pomocy, z ich, nie wiem, usług, dziękuję, z ich usług finansowych. Wiem, że tych przygód na granicy prawa on miał wiele, ale też dlatego, że mamy Rosję za czasów zaborów i car musi pokazywać cały czas władzę, więc chyba za jakikolwiek drobiazg możesz być skazany. Na dodatek Fiodor Dostojewski będzie miał ten duży taki nawrót religijny. To też jest niewygodne, tak? Bo przecież nie ma większego Boga niż car. Więc to też już może być przyczyną. Genialną książką Dostojewskiego są Wspomnienia z domu umarłych. I my do tej książki będziemy nawiązywać, ja wam trochę tam cytatów z niej podam, gdy będziemy czytać w tym roku Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego. To będzie już o łagrach w trakcie II wojny światowej, czyli obozach pracy rosyjskich, obozach pracy. I tam Gustaw Herling Grudziński wypisuje cytaty właśnie ze wspomnień z domu umarłych, czyli, bo to też jest Syberia, tak? Więc będzie się odwoływał do Dostojewskiego. Dostojewski jest wielbiony i was też słyszę po głosie gdzieś tam, może nie tyle zachwyca, co uważacie, że to się dobrze czyta. Ludzi zachwyca Dostojewski. Za to są jego opowieści niesamowite, takie trochę romantyczne opowieści grozy. Jakby ktoś chciał, to z przyjemnością jakieś pojedyncze mogę zeskanować z książki i wysłać. One są grafomańskie. Ludzie zachwycają Dostojewskim, a ja sobie ciągle zadaję pytanie, czy on jest po prostu wielki, dlatego że ma wielkie nazwisko, bo tak się utrwaliło kulturowo, czy to jest naprawdę aż tak dobre. Ja mam problem z Dostojewskim. Aż mi głupio o tym mówić, bo przecież wszyscy go wielbią. Ale mam wrażenie, że te słowa... Może to są kwestie tłumaczeń. Może. Bo nie czytam po rosyjsku. One są trochę jak Żeromski, a Żeromskiego też ludzie wielbią, a to ja też uważam, że on jednak ma w sobie duszę wiele z grafomana. Czyli po prostu pisze i to nie jest zbyt dobrej jakości. Dobra, powiedzieliśmy sobie już, kim jest bohater i mieliśmy nawiązać do tego, jaka była jego filozofia życia, za kogo on się uważał. To możecie powiedzieć o charakterze Rodiona przed zbrodnią. Okej, okay, czyli skoro to jest bohater, który ciągle cierpi i narzeka, to czy on nie jest bohaterem romantycznym? Słuchajcie, to co mówicie jest świetne. To jest bardzo ważne, bo to jest problem też współczesnego człowieka mieszkającego w stolicy. O Boże, jaka nędza, jak beznadziejnie. Rodzina chce mu pomóc. Jestem zbyt dumny, nie przyjmę pomocy. Nie chcę zarabiać 15 kopiejek. Co to za praca, co za pieniądze, nie warto wstawać. Od razu chciałbym dużo. No i on jest na pewno takim bohaterem, właśnie jak mówicie, już rozdartym wewnętrznie i pełnym sprzeczności. Nie ma w nim spokoju. Jeżeli do tych wszystkich mieszanek dotyczących tego, jaką powieścią, jakim gatunkiem jest zbrodnia i kara, już mówiliśmy psychologiczna, może kryminą, może realistyczna, warto sobie dodać też powieść polifoniczną, czyli wielogłosową, bo tutaj też mamy narrację polifoniczną. I ten termin, który wam wprowadzałam wtedy przy lalce, o tym, że wiele osób mówi o danych wydarzeniach, o danej postaci i my sami sobie wyciągamy wnioski, to właśnie jest ta polifonia i Michał Bachtin polifonię właśnie określił, jeżeli chodzi o zbrodnię i karę, w tekście Problemy poetyki Dostojewskiego. Mogę wam przeczytać fragment. Dostojewski jest twórcą powieści polifonicznej. Wynalazł on radykalnie nowy gatunek powieściowy i dlatego twórczość jego nie mieści się w dawnych ramach, nie podlega żadnej z tych konwencji historyczno-literackich, jakie zazwyczaj przykładano do powieści europejskiej. Stąd wynika nasz problem z tym, co to konkretnie jest. W utworach jego zjawia się bohater, którego głos jest konstruowany tak, jak głos samego autora w powieściach zwykłego typu. Słowo bohatera o sobie i o świecie jest nie mniej ważkie, niż bywa zazwyczaj słowo autorskie. Nie podlega ono uprzymiotowieniu obrazowi bohatera jako jeden z charakterystycznych go środków, ani też nie służy za tubę głosu autorskiego. W ogólnej strukturze utworu ma ono rangę wyjątkowo samodzielną. Rozlega się obok słowa autorskiego, w sposób szczególny kojarzy się z nim i z równie pełnobrzmiącymi głosami innych bohaterów. Czyli nie tylko zbieramy informacje o innych ludziach, ale przede wszystkim prowadzi nas tutaj jeden punkt widzenia i my się możemy zastanawiać, czy jest tutaj w tym prawda, czy nie. Czy ile razy zmienia nam się Rodion na autora, na ten głos od autorskiego narratora. Kto nas przez te wydarzenia prowadzi? Kto nam opisuje ten świat? Na tym polega polifonia. Wy nie pamiętacie, jak się pojawiły dzwonki polifoniczne w telefonach, ale wtedy każdy nagle słuchał wielkich kompozytorów, którzy wygrywali tylko polifonicznymi dzwonkami na przystankach. To było wielkie wow. I takim wow właśnie było stworzenie takiej powieści polifonicznej. Dzisiaj myślę, że to już jest norma w tworzeniu powieści. Że nie dostajemy przecież od razu informacji o tym, jaki konkretnie jest bohater, tylko sami sobie musimy wyciągnąć wnioski, czy ten Rodion jest dobry, czy jest zły. Wy już sami mówiliście, że on przecież był dobry, bo dawał pieniądze, ale zaraz dawał pieniądze, bo może liczył na karmę. Także sam dzięki temu polepszy swoje życie. To są bardzo cenne głosy, bo to o to chodzi. To jest dobrze skonstruowany bohater. Taki, którego nie da się wrzucić w żadne ramy. Że czytelnik nie będzie zgodny co do jego oceny. I sam Dostojewski mówił, że prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna. To jest bardzo ważne. I jeszcze to, że nie, jest niejednoznaczna. Każdy z nas może odnaleźć siebie w tych prawdziwych, dobrych utworach, które możemy uznać za wysoką sztukę i interpretować przez siebie i każda ta interpretacja będzie się od siebie jednak różniła. Tak się konstruuje arcydzieła. Z Wokulskim też był problem. Dla jednych on był stalkerem natrętnym, dla innych fajtłapą życiowym, dla innych cudownym bohaterem, którym mu współczuli i chciało mu się im płakać przez to, że popełnił samobójstwo. Każdy inaczej go czyta też Wokulskiego. Samą Łęcką. Wredna baba, która liczy tylko na pieniądze, czy może jednak zagubiona dziewczyna w sidłach arystokracji, która nie potrafi się odnaleźć i nie ma wzorców. Dręczona przez stalkera. To wszystko jakby od was zależy. Tak? Od każdego z was. Jaką nadacie twarz i charakter tym bohaterom. I to jest świetna powieść. Tak się pisze dobre powieści. Tak mówię, bo ja liczę, że ktoś tutaj z was kiedyś napisze powieść i wspomni mnie gdzieś tam w stopce redakcyjnej, że takie rzeczy trajkotałam i akurat tak wam wyszło. Dobra, Rodion jest inteligentny. Stawiam taką hipotezę. Prawda czy nieprawda? Czyli co, jest inteligentny inteligencją wyuczoną, a nie emocjonalną. Studiuje jednak to prawo, tak? 3 lata przeżyje. Dlaczego on przerywa te studia? Bo nie ma kasy. Ale wiedzie, wtedy studiować i to prawo, to niewielu się udawało. On był wybitny z tej rodziny. W nim pokładano całe nadzieje, że on utrzyma później całą rodzinę. Niestety dobija go coś, czego nie wziął pod uwagę, czyli sumienie. To mu nie daje żyć. Plus też Sonia, która po prostu mówi, daje mu tego Łazarza ciągle do czytania, co taką mnogość interpretacji robi. On by chciał się już uwolnić od tej winy. Głupio tak jednak przy tej dziewczynie, takiej dobrej, która wiele cierpiała. Ona się też przyczyniła. Też mam takie poczucie, że on żałuje tylko Lizawiety, a Alona to i tak miał plan na nią i wcale nie miał dla niej litości. To prawda. Zdjął z siebie ciężar i zrzucił na nią. Przecież że ona teraz musiała żyć z tą świadomością. Czyli, że to była forma manipulacji przez to, że ją obciążył tą wiedzą o tym, że zabił? Ona staje się współwinna, nie? Bo ona wie, czyli albo musi być siedzieć cicho, albo go wydać. Okej, okay. Powiedzieliście, że jest też wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka poza Aloną. Teraz sobie powiemy, co jest nie tak z tą Aloną, dlaczego akurat wymyślił, że ją ma prawo ją zabić. Dobra, jak co on myśli o sobie? Myśli o sobie, że jest wybitny i to wchodzi mu ta myśl po trakcie studiów już, bo jest wybitny w swojej rodzinie, bo może studiować, on ma te szanse, będzie prawnikiem, tak przynajmniej myśli, a jednak skończy na katorze na Syberii, ale że będzie prawnikiem, będzie zarabiał i w pewnym momencie dochodzi do takich wniosków, że to prawo powinno być zmienione, że jednostki wybitne nie powinny podlegać takiemu samemu prawu jako te jednostki marne. I on pisze artykuł inspirowany właśnie filozofią Benthama, nie wiem, czy to chyba się tego Hanie czyta, nie? Czyli Benthama, który był po prostu ekonomistą i uważał, że jak nam nawet mówi Wikipedia, celem człowieka jest unikanie bólu i dążenie do przyjemności. Człowiek zaspokaja swoje przyjemności, więc społeczeństwo też powinno. Należy dążyć do szczęścia. I dalej on, że wszystko musi być utylitarne, ale dalej istnieje te wnioski, że niektórzy są jednak równiejsi od innych, znaczy mają większe prawa, że trzeba się szanować i ty możesz stworzyć lepszy świat i nie każdy jest do tego zdolny. Ty musisz zadbać o siebie, więc jeżeli świat, w którym żyje Rodion, jego nie zadowala, to on weźmie sprawę w swoje ręce. I całe zło, jakie czuje, chociażby wynikające z biedy, z tego, że a tutaj studiów nie może dokończyć, a to, że ma taki marny pokoik, stajesz i już jesteś u drzwi, tak, to wszystko gdzieś rozdziera to, jak on myślał, że będzie żył, a jaka jest rzeczywistość. Tak, to jest takie rozdarcie, bolesne, on przeżywa większy ból niż Emma Bovary. Obrazuje sobie ten cały ból w jednej osobie, w starej lichwiarce Alonie, która dodatkowo no, trochę sobie zasłużyła, no nie mówię, że na śmierć, to na pewno nie, ale na to, żeby jej nie lubić. Bo jaka ona była? Co możecie powiedzieć o Alonie? Pozwolę sobie przeczytać. Młodzieniec przystąpił próg i znalazł się w mrocznym przedpokoju przegrodzonym przepierzeniem, za którego urządzono niewielką kuchnię. Starucha nie odezwała się ani słowem, tylko spoglądała na niego pytająco. Była to drobna, koślista osóbka, lat może 60, o przenikliwych, złych oczkach, maleńkim, szpiczastym nosie i prostym uczesaniu. Jej połowę, prawie nie naznaczone siwizną włosy były silnie wypomadowane. Na cienki, długi szyi, przypominającej kurzą nóżkę, zawiązany miała jakiś flanelowy gałganek. Na ramiona zaś, pomimo upału, narzuciła wystrzępioną i wylniałą, futrzaną kacabajkę. Staruszka bez przerwy kaszlała i posząkiwała. Przypuszczalnie młodzieniec spojrzał na nią jakoś nie tak, gdyż w jej oczach pojawiła się nagle dawna nieufność. Raskolnikow jestem, byłem pani miesiąc temu. Pośpiesznie wymamroptał młodzień, zginając się w półukłonie, przypomniawszy sobie, że należy być jak najbardziej uprzejmym. Pamiętam, dobrodzieju, bardzo dobrze pamiętam, że byłeś już u mnie, powiedziała staruszka, dobitnie akcentując każde słowo, wciąż patrując się w jego pytająco. Tak oto, znowu w takiej samej, jak wtedy, sprawie, ciągnął dalej Raskolnikow, niezaspieszony i zdziwiony nieufnością staruchy. Może zresztą ona zawsze jest taka. Tylko tamtym razem tego nie zauważyłem, pomyślał niemile dotknięty jej podejrzliwością. Starucha milczała, jakby się zastanawiając, po czym odsunąwszy się na bok, by przepuścić gościa i wskazawszy drzwi do pokoju, głośno powiedziała: wejdź do pokoju, serdeńko. Niewielki, oklejony żółtymi tapetami pokój z geranium i muślinowymi firankami w oknach, do którego przyszedł młodzieniec, był w owej chwili jaskrawo rozświetlony promieniami zachodzącego słońca. A więc i wtedy może tu świecić słońce, pomyślał Raskolnikow, odrzucając szybkim spojrzeniem cały pokój, chcąc zorientować i zapamiętać, gdzie co stoi. Nic tu jednak niczym szczególnym się nie wyróżniało. No i tutaj dalej mamy opis tego jej mieszkania i ona w końcu, zobaczcie, jest na razie miła, mówi do niego serdeńko. To on myśli, że ona jest nieufna. Ale my nie mamy opisanego, że ona jest nieufna. Prawda? Okej, czyli to jest takie poniżające serdeńko do niego. Tutaj mamy ten opis dalej w sprawie zegarka, że ona chciała 1,5 rubla z góry, jeśli pan chce. Więc ona od razu dostaje szału, czy 1,5 rubla. Ona mówi, no jeżeli nie, to nie. Prosta sprawa. Tak się robi interesy. Tak. Więc oczywiście jeszcze mówisz, jeszcze jej przyniesie papierośnicę, no to ona go zaprasza, okej. Okay. I od razu dopytuje, czy ona siedzi sama w domu, czy siostrunia wyjechała i w tym momencie wiemy, że ona już jest czujna. Dlaczego on ją pyta o rzeczy prywatne, skoro przyszedł robić interesy? Skądże to tylko z ciekawości pytam pani to zaraz, do zobaczenia Alono Iwanowno. Oczywiście ośmiesza ją, że to ona ma nie po kolei w głowie, tak, jej się coś wydaje. No i wyszedł zirytowany, uczucie wzburzenia coraz bardziej w nim narastało. Czyli jak wyszedł, to nie to, że mu opadły emocje. Nie, wręcz przeciwnie. Schodząc po schodach, kilka razy nawet przystawał, jakby nagle czymś porażony. I wreszcie, już na ulicy, zawołał. o Boże, jakież to wszystko odrażające. I czyżbym ja naprawdę, nie, to niemożliwe, to niedorzeczne. Dorzucił zdecydowanym tonem. Jak coś tak koszmarnego mogło się zrodzić w mojej głowie? Do jakiej ohydy zdolne było jednakowoż dojść moje serce? Najważniejsze, jest to ohydne, obrzydliwe, wstrętne. A ja nic, tylko przez cały miesiąc. I tu urywamy. Już widzimy, że on już w takim razie od miesiąca już tutaj marzył sobie o tym, że jako nadczłowiek może wprowadzić porządek. No i on sobie oczywiście będzie racjonalizował zbrodnie. To jest bardzo ciekawy mechanizm, bo on powie, że po pierwsze oczyści społeczeństwo z takiej gnidy, jaką jest Alona, która sama trzyma pieniądze, a jest stara i ich nie wydaje, zamiast dać młodym, którzy by mogli zmienić świat na lepsze. Jeżeli by w biedzie. Tak. To jest jeden z powodów. Drugi to jest taki, że przecież pewnie wyślę te pieniądze Duni, żeby ona nie musiała wychodzić za Łużyna. Będzie dzięki temu szczęśliwsza. Więc liczy, że pomoże siostrze. No i sam rozwikła też swoje sprawy finansowe. Więc nie dość, że pomoże społeczeństwu przez zabicie takiej starej, która wykorzystuje społeczeństwo przez to, że mu nie pomaga. No i że niby pomoże i bierze te pieniądze. Co on robi z tymi pieniędzmi, jak już... Bo to o te pieniądze mu chodziło, że niby dlatego ją zabija, żeby te pieniądze je zabrać. Po pierwsze nie zabiera wszystkich. Po drugie, tak, chowa jej, nie zagląda sobie w sakiewce. Chowa jej raz gdzieś tam z tapetą, później gdzieś tam pod kamień. Absurdy, nikomu ich nie daje. Sam tłumaczy Soni na przykład od razu jak z nią rozmawia, to jej wytłumaczy na 3 sposoby swoją zbrodnię i będzie jej mówił o rządzeniu ludźmi. To jest bardzo ciekawe, bo on jej się zwierzy, ale nadal się będzie bronił. To nie będzie pokora. To nie będzie żadna forma pokuty, to, że on już jej to powie. I on mówi, ty nic nie zrozumiesz do niej. On mówi, nie, spokojnie, tylko mów dalej, zrozum na swój sposób, wszystko pojmę. Wszystko pojmiesz? Ano, zobaczymy. Tak i tak wygląda ta narracja jego do Soni. Czyli on wątpi, że ona jest w stanie to zrozumieć. Trochę przytyczek w nos, bo oni dzieli się z nią tym, co ją obciąży, tak jak jego obciąża, a jednocześnie nie wierzy, że ona będzie mogła zrozumieć jego filozofię. Pierwsze tłumaczenie. Zaczęło się to tak. Pewnego dnia zacząłem się zastanawiać, czy na przykład Napoleon, gdyby znalazł się na moim miejscu, a byłby to Napoleon, który nie zdobył jeszcze Toulonu, nie miał za sobą kampanii w Egipcie, przejścia przez Mont Blanc i wielu innych wspaniałych i wiekopomnych wyczynów, a więc byłby to Napoleon dopiero u progu swojej kariery. Czy taki Napoleon, natknąwszy się na jakąś śmieszną staruchę, wdowę po registratorze, którą nadto musi się zabić, by sięgnąć do jej kufra po pieniądze potrzebne na rozpoczęcie kariery, rozumiesz? Zdecydowałby się na to, jeśli nie miałby innego wyjścia? Czy też przed popełnieniem takiego czynu powstrzymałaby go świadomość, że czyn ten jest za mało monumentalny i grzeszny? Otóż oświadczam ci, że z problemem tym borykałem się bardzo długo. Tak długo, że w końcu ogarnął mnie straszny wstyd, że gdy wreszcie uświadomiłem sobie, a stało się to jakoś nagle, że nie tylko nie cofnąłby się przed jego popełnieniem, ale nawet do głowy mu nie przyszło zastanawiać się, czy też nie jest postępek wiekopomny. I chyba nawet nie zrozumiałby, że można mieć jakikolwiek skrupuł, bo przecież nad czym tu deliberować. I gdyby nie miał innego wyjścia, to bez namysłu udusiłby ją, a ta nawet by nie pisnęła. A jeśli chodzi o mnie, przestałem się wahać. W zgodzie z tym, jak postąpiłby mój autorytet, zamordowałem. Naprawdę tak było. Śmieszy cię to? Ależ Soniu, najśmieszniejsze jest właśnie to, że tak było.
Się tu porównuje do Napoleona.
Napoleon jego autorytet by zabił. A on, czyli on też się ma za takiego wielkiego człowieka, nie? Mam tu element groteski, bo Sonia na wysłuchanie tego, zamiast zemdleć, to powiedziała, że proszę, lepiej niech pan mówi zwyczajnie, bez przykładów. Sonia chyba trzeźwo myśli całkiem. Myślę, że jest spuszczenie oka do czytelnika. Więc, to jest idiotyczne. On się nie mieści po prostu w jej wizji świata. I dlatego. Ona nawet nie podejmuje rozważań na ten temat. Bo to gdzieś wykracza poza jej myślenie o świecie. Dokonanie zbrodni. Co robi Raskolnikow po tym Napoleonie? Podchodzi do Soni, bierze ją za ręce i wymyśla kolejną wersję. Znowu masz rację, Soniu. Naplotłem ci znowu bredni, wszystko to napuszona paplanina. A więc już chyba wiesz, że moja matka prawie nic nie ma. siostra, tylko przez zupełny przypadek została jako tako wykształcona, ale będąc guwernantką stanie się zwykłym popychadłem. Wszystkie moje nadzieje łączyły się ze sobą. Studiowałem, lecz za własne pieniądze nie byłem w stanie utrzymać się na uniwersytecie. Musiałem więc przerwać naukę. Jeśli nawet uczyłbym się dalej, to przypuszczalnie za jakieś lat 10, a może nawet za 12, w przypadku sprzyjających okoliczności, mógłbym mieć nadzieję, że zostanę wreszcie nauczycielem albo urzędnikiem z 1000-rublowym wynagrodzeniem. Wyglądało to tak, jakby recytował z pamięci wyuczoną lekcję. A do tego czasu matka uschłaby ze zgryzoty i troska siostra mogłoby spotkać coś najgorszego. I cóż to za przyjemność przez całe życie przechodzić obok wszystkiego, rezygnować z najdrobniejszych zachcianek, zapomnieć o matce, a po niewielkiej siostry, oględnie mówiąc, nie dostrzegać w imię czego? Czy po to, by, gdy im oczy zamknę, obarczyć się później nowymi kłopotami, wziąwszy sobie żonę i płodząc dzieci, by po mojej śmierci rodzina została bez kopiejki i kawałka chleba? No i zdecydowałem się. Myślałem, że zawładnąwszy pieniędzmi staruchy, nie będę już musiał uciekać się do pomocy matki, gdyż spożytkuję je na zabezpieczenie sobie nauki na uniwersytecie, a następnie, po jego ukończeniu, pierwszych samodzielnych kroków. Postanowiłem zdobyć pieniądze za jednym razem, radykalnie, by stworzyć sobie już na początku solidne podstawy kariery i pewnym krokiem wejść na nową, niezależną drogę. I to byłoby wszystko. Masz się rozumieć, że to ja zabiłem staruchę. Wiem też, że źle zrobiłem. Nie mówmy już jednak o tym więcej. Zwiesi głowę i teraz będzie super smutny i Sonia będzie go pocieszać. Czyli litość. Ja pomagam ludziom, zabijając ją. Ratuję moją siostrę od okrutnego losu. Moją matkę i moje przyszłe dzieci, które spłodzę i moją przyszłą żonę. Tak, biedny i szczęśliwy. Słuchajcie, ale on dalej... Widać ten poziom manipulacji, bo dokładnie następne słowo jest takie, kiedy on spuszcza głowę i wygląda jakby już nie miał siły żyć po tym, jak to właśnie powiedział. Och, tylko nie to, byle nie to, powtarzała zdjęta grozą Sonia. I czyż można dlatego... Nie, w tym coś jest. Sama więc widzisz, jaki jestem. Wszystko ci tutaj szczerze wyznałem, prawdę całą powiedziałem. Ależ jaka jest to prawda, Boże, jedyny. Ona nie chce z tym zrobić. Przecież zabiłem tylko wesz, Soniu. Niepotrzebną, plugawą, niegodziwą. Tak się tłumaczy. Ma kompleks Boga? Sonia tak krzyczy, ale tą wszą był człowiek. On. Wiem przecież, że nie wesz jako tako, ale człowieka zabiłem. I odszedł jakoś dziwnie na nią patrząc. Nie powiedziałem ci jednak prawdy, Soniu, dodał. To wciąż jest garstko, wszystko było inaczej. Masz rację, Soniu, nie dlatego zabiłem. Przyczyny były zupełnie, ale to zupełnie inne. Dawno już z nikim nie rozmawiałem, Soniu, jakże mnie głowa boli. Nagle odkręcił się i on za chwilę nam sprzeda trzecią wersję, bo... Tak. Bo to jest spoko, bo w sumie zabił, ale w sumie zabił nikogo. No, nikogo nie zabił, tak jakby to się nie wydarzyło. Oczy błyszczały mu niczym w gorące chwilami, jakby majaczył. Niespokojny uśmiech błąkał się na jego wargach. Za jego wzburzenia wyzierała straszliwa niemoc. Sonia zrozumiała, że przeżywa istne katusze. Jej również zaczęło się mącić w głowie, czyli już ją zatruł po prostu. I jakoś tak dziwnie mówił, niby zrozumiale, ale jak jest to straszny, Boże kochany. Myślała w rozpaczy, załamywała ręce. I on dalej, nie Soniu, nie dlatego. To brzmi tak, jakby on już wcześniej dokładnie sobie te kilka wersji po fakcie przygotował, jak się będzie tłumaczył. I dlatego jej wyrzucał jak z rękawa każdą wersję. Pierwszej ona nie zrozumiała, nie chciała tego Napoleona, uznała, że to absurd. Drugiej z tą wszą ludzką też jakoś ona... Nie, no bo wiesz, to człowiek. To nie wiesz, tylko człowiek. To też nie. To teraz może trzecia. Zaczął jakby od nowa, nagle unosząc głowę. Być może jakiś niespodziewany przypływ myśli znów podziałał na nim pobudzająco. Nie dlatego. Lepiej jednak załóżmy. Tak, rzeczywiście, tak będzie lepiej. A więc załóżmy, że jestem samolubny, zawistny, zły, podły, mściwy i do tego jeszcze widocznie są u mnie wyraźne oznaki obłędu. Niechaj już będzie wszystko razem. Uprzedzałem, że jestem trudnym człowiekiem. Jakby to miało rozwiązywać sprawę. Tak, mi zasługuje na ciebie, to jest bardzo dobre, to jest ta narracja. Jestem złym, to ty możesz z własnej... widziały gały, co brały, no... Z własnej woli możesz być ze mną, jak chcesz to znosić. No chodzi tylko, Boże, jakie to straszne, Boże, kochany, no ale współczuję. Dla Alony i Elizabety historia się już skończyła. No właśnie, to teraz on jest biedny, więc on tutaj No ewidentnie bierze Sonię na litość. O, ja jestem biedny, zły, nieszczęśliwy, chory, zwariowałem, więc miej litość dla mnie. O obłędzie mówiono już dawniej, zapamiętałem sobie. To jest ciekawe, w nawiasie, kiedy on krzyczy, że ma wyraźne znaki obłędu, w nawiasie mamy, niechaj już będzie wszystko razem. O obłędzie mówiono już dawniej, zapamiętałem sobie. Czyli on tutaj trochę nam sugeruje, że to jest, przez to, że to jest napisane w nawiasie, to jest właśnie też ta polifonia, że on będzie udawał szalonego za łagodzenie kary, nie? To jest bardzo ważny mechanizm zrzucenia winy z siebie na kogoś z zewnątrz. Obarczenia, że to zło nie wychodzi ode mnie, tylko z czynników zewnętrznych. Posłuchajcie dalej. Przed chwilą powiedziałem ci, że nie byłem w stanie pobierać nauk na uniwersytecie. A wiesz, co ci powiem? Może nie chciałem. Matka przysyłała mi przecież na opłacenie czesnego, a na buty, ubranie i chleb byłem w stanie zapracować. Nawet na pewno. Korepetycji mogłem udzielać. Pół rubla za lekcję im proponowano. Przecież w ten sposób zarabia Razumichin. A ja się rozeźliłem i nie chciałem. Właśnie, rozeźliłem. To jest najodpowiedniejsze słowo. I wtedy jak pająk w ten swój kąt się zaszyłem. Przecież odwiedziłaś mnie w mojej norze, sama widziałaś. Nie wiem jednak, czy wiesz, Soniu, jakie te niziutkie sufity, ciasne izdebki przygnębiająco działują na duszy i umysł. Och, jakże nienawidziłem tej swojej nory, a jednak nie chciało mi się z niej wysuwać nosa. Rozmyślnie starałem się nie wychodzić. Całymi dniami nie wychodziłem, bo nic mi się nie chciało, ani pracować, ani jeść mi się nie chciało. Nic, tylko bym się wylegiwał. Przyniosła mi coś Nastazja, to zjadłem. Nie przyniosła, to też dzień jakoś minął. Nieumyślnie, na przekór samemu sobie, nie upominałem się o jedzenie. Wieczorami nie miałem światła, leżałem więc w ciemnościach, bo nie chciało mi się na świecie zapracować. Powinienem się wziąć do nauki, a książki wszystkie rozprzedałem. Na zeszytach i papierach, które mam porozrzucane na stole, zbierały się na palec kurzu, a ja wolałem się wylegiwać i medytować. Niezła medytacja. Rozmyślanie o czymś tylko dało... I sny miewałem rozmaite, takie jakieś dziwaczne. Nawet nie wiem, co mówić, jakie. I właśnie wtedy zaczęło mi to przychodzić do głowy. Nie, to nie tak jednak było. Znowu chcę się wykręcić sianem. Widzisz, ustawicznie zadawałem sobie wtedy jedno pytanie. Dlaczego jestem taki głupi, że będąc przekonany o głupocie innych, nie mając co do tego najmniejszej wątpliwości, nie chcę być mądrzejszy? Potem zdałem sobie sprawę, Soniu, że bardzo długo trzeba by czekać, aż wszyscy staną się mądrzy. Ale nieco później dopiero zrozumiałam, że to nigdy nie nastąpi, że ludzi nie da się zmienić, że nikomu nie da się ich przeobrazić i szkoda zachodu. Tak to jest. Tak ich prawo. Prawo, Soniu, właśnie prawo. Teraz już wiem, Sonia, że władać nimi może tylko ktoś mocarny duchem i rozumem. Ktoś na wiele się waży, kto ma wedle nich zawsze rację. Ten, kto bardziej ich poniży, staje się dla nich pracodawcą. Brawurą zaś sprawi, że jego racja będzie jeszcze przemożniejsza. Tak było dotychczas i tak będzie zawsze. Tylko ślepiec tego nie widzi. Tak, no i ostatecznie dochodzi do wniosku, że i wszystko zmarnował i jest winny, ale w gruncie rzeczy on chce być silną jednostką, bo nie da się zmienić ludzi, trzeba im coś nakazać i on myśli, że on to zrobi. Dzisiaj już wiem, zrozum mnie dobrze. Możliwe, że tak deliberując dalej nigdy w ogóle nie popełniłbym morderstwa. Pobudka była czysto indywidualna. Chciałam się upewnić i to jak najszybciej. Czy jestem taką samą wszą jak wszyscy, czy też człowiekiem? Czy zdolny jestem przetąpić granice, czy też nie? Czy odważać tak nisko upaść, czy też nie? By sięgnąć po władzę? Czy jestem tchórzliwą kreaturą, czy też mam prawo? Ona się wcina. Zabić? Prawo zabić? Ach, Soniu, zawołał z irytacją. Chciałby jednak zapanować, jednakże zignorował jej słowa. Nie przerywaj mi, Soniu, proszę. Chciałam ci tylko jedno udowodnić, a mianowicie to, że zawlókł mnie tam wtedy diabeł. A jak już było po wszystkim, to wyjaśnił mi, że nie miałem prawa tam pójść, ponieważ jest ze mnie dokładnie taka sama wesz jak wszyscy. Zadrwił sobie ze mnie, a więc dlatego przyszedłem teraz do ciebie. Przyjmij więc swojego gościa. Czy jeśli nie byłaby ze mnie wesz, to przyszedłbym do ciebie? Posłuchaj. Poszedłem wtedy do staruchy wyłącznie w celu sprawdzenia samego siebie, żebyś to wiedziała. I zabiłeś. Ale jak zabiłem? Czy tak się zabija? Czy tak się idzie zabijać, jak ja wtedy szedłem, kiedy opowiem ci, co przeżyłem idąc tam? Czy zabiłem staruszkę? Siebie zabiłem, a nie staruszkę. Siebie samego ukatrupiłem wtedy na wieki. Staruszkę diabeł zabił, a nie ja. Dość już tego, Soniu, dość. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie. No i ona oczywiście komentuje, Jezu, jakże on cierpi. Słuchajcie, czytaliście Króla Twardocha? Teraz będzie serial. Polecam wam tę książkę, czy jako audiobooka. Tam jest tak, to jest gangsterski świat przed pierwszą wojną światową, Warszawa. Głównym bohaterem jest Jakub Szapiro, Żyd gangster i gdzieś tam się, oczywiście antysemityzm zaczyna się od słów, więc już tam gdzieś słychać te głosy antysemickie, ale to co jest ważne, przy każdym morderstwie, tam jest mnóstwo morderstw, też takich brutalnych, świat gangsterski i wtedy wizualizuje sobie bohater wielkiego kaszalota, który leci nad Warszawą i za każdym razem, kiedy jest jakaś zbrodnia, ktoś przekracza swoje granice, staje się okrutny, to narrator mówi, że znowu nad Warszawą przeleciał kaszalot i wszystkich przykrył swoim cielskiem. Tak jakby wizualizacją tego zła staje się ten kaszalot, że to są takie czasy, jest taki ciężar, który wisi na niebie. To nie oni są winni. To ten kaszalot, to zło, które na nich patrzy. I do tego zmusza. To jest ten sam mechanizm, który tutaj mamy z tym diabłem. To jest też ten mechanizm, który mieliśmy w Mistrzu i Małgorzacie. To nie ludzie byli winni, to system. Nie? To on po prostu jakby patrzy na was ciągle gdzieś z jakiegoś kąta zło, a jak wiecie, patrzysz otchłań patrzy na was, więc jak ono na was patrzy, to i wy dokonujecie tego zła, bo jesteście sterowani tym złem, który jest niby poza człowiekiem.
Dzięki za wysłuchanie lekcji i zapraszam do słuchania następnych części, a wszystkich, którym jeszcze mało, zapraszam na stronę www.babaodpolskiego.pl.